A więc wymówiliśmy już o funkcjach duszy, o umyśle, o uczuciach. Dzisiaj chcę mówić o naszej woli. No i kto już nie pisał, to właśnie tutaj żeśmy przerwali. O naszej woli. Oczywiście chcę mówić o decyzjach, na które się decydujemy, które chcemy podjąć i które potem wprowadzamy w czyn poprzez słowa lub poprzez działanie. Pamiętamy, gdy Pan Jezus był w ogrodzie Getsemane. On mówił do swoich uczniów, że Syn Człowieczy musi cierpieć, musi być ukrzyżowany. Słowo musi nam zdradza, że Pan Jezus intelektualnie, swoim umysłem zgodził się na taką drogę. Oto idę, w liście do Hebrajczyków fragment, oto idę pełnić wolę Twoją, ciałoś mi przysposobił. I właśnie już się zgodził narodzić jako człowiek, żyć jako człowiek, objawiać Boże imię i potem umrzeć właśnie na Golgocie. Umrzeć jako złoczyńca, wziąć grzech wielu, wszystkich i zgładzić ten grzech jako Boży baranek. I stąd on się z tym zgodził. On też tego nie chciał uniknąć. Powiedział, musi. Ale Piotr przychodzi i mówi, Panie, gdybyś nie poszedł teraz do Jerozolimy, a święto minęło, to też cię minie i już zyskasz jeden rok, prawda? Potem no, jakoś dalej będzie. Jezus mówi, idź precz ode mnie, szatanie. Myślisz o tym, co... Znaczy nie, ludzkie, a nie o tym, co boskie. Spójrzmy. Tenże sam Piotr, a że ktoś nie zna tej historii, Mateusz 16 rozdział i to jest obok siebie. Przed chwileczką powiedział, Ty jest Chrystus, Syn Boga żywego. I właśnie w tej chwili Jezus powiedział, błogosławiony jesteś Piotrze. Tobie to objawiła nie krew i ciało, lecz Ojciec Niebieski Ci to objawił. Na tej opoce zbuduję mój Kościół, nie na Tobie opoce. Na tej opoce. Na tym wyznaniu. Świadectwem, wyznaniu ust. Tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. I każdy, kto wierzy, że Jezus jest Synem Bożym, ten wtedy dopiero ma tę opokę, fundament, skałę, na której może budować swoje duchowe życie. A ktoś wątpi, czy Jezus jest Synem Bożym, to niechaj też wierze zbawienia nie osiągnie na tym zwątpieniu. A więc na tej opoce, nie na tobie opoce, na temat opoki można byłoby zrobić kiedyś specjalny wykład. Bo jest wiele nieporozumienia właśnie z tego tytułu. I właśnie zaraz dalej Pani mówi, że musi umrzeć, a Piotr go bierze na bok i go upomina. Panie, nie idź. Nie idź tam, minie cię. I w tej chwili ten właśnie Piotr słyszy, idź precz ode mnie, szatanie. Tu błogosławiony, a tu szatan. No taki jest człowiek i o tym będziemy mówić 30 marca właśnie będziemy o tym mówić, gdy duch walczy z duszą. Będziemy też mówić 23 marca, jak Bóg pozwoli, właśnie o zależnościach między duchem, duszą i ciałem. Będą różne konfiguracje układu właśnie w nas. Zachęcam, kogo to interesuje, żeby też później był, bo to właśnie będą te no, już praktyczne uwagi. Teraz cały czas mam podbudowę teoretyczną, biblijną. I właśnie, bo ty nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. A więc jego myśli w tym momencie zdobył szatan i już Piotr coś innego myśli. Przedtem zdobył Duch Święty, już miał objawione z nieba teraz. A więc Jezus mógł się wahać, ale on się nie wahał, dlatego że jego umysł był całkowicie zdecydowany. On nas umiłował nie uczuciami tylko. On nas umiłował umysłem i uczuciami. Bo Boża miłość to nie tylko uczucia, to jest również wybór. To jest bardzo ważna zasada, oczywiście znów dygresja. Jeżeli my się decydujemy na małżeństwo, albo już jesteśmy w małżeństwie, ale żeśmy tego jeszcze nie znali, wiedzmy, że musi nas łączyć miłość Boża, miłość rozdana przez Ducha Świętego. I ta miłość, nie tylko miłe uczucie i łaskotanie serca i jakieś takie bodźce, znaczy emocje czy wewnętrzne odczucia oparte o zewnętrzne informacje, bodźce naszych zmysłów. A to również jest i wybór. Ja kocham Cię, bo jesteś moją żoną. Kocham Cię, bo jesteś moim mężem. Kocham Cię, bo jesteś moim synem, moją córką. Kocham Cię, bo jesteś moją matką. To jest również wybór. I właśnie to również i intelektualne podejście do miłości umożliwia nam potem okiełznać swoje emocje, gdy od wielkiej miłości, oczywiście odczuwanej miłości, wpadamy do wielkiej, oczywiście odczuwanej nienawiści. Albo gdy pośrednio tkwimy w obojętności. Właśnie Jezus wybrał, obrał nas, aby nas miłować. I czuł to. I kochał nas, miłował nas. Ale nie kochał nas nierozumnie. Ale nas kochał rozumnie. Pozwolił, żeby szatan przesiał Piotra i wszystkich innych. By się wiara ich okazała. Pozwolił. Pozwolił na to, by szatan policzkował apostoła Pawła. Pozwolił, bo rozumnie kochał. I stąd nasza wola musi być oparta o Bożą wolę. I właśnie wtedy, gdy Pan Jezus Getsemane się modlił, mówi, że dusza moja jest zatrwożona aż do śmierci. Walka jego, ta psychiczna walka była tak silna, że aż krople potu, jak krew, kapały na trawę tam w tym ogrodzie. Tak było silne przesilenie w jego psychice, w jego organizmie. I my znamy te stany, prawda? Znamy. Jeżeli nie z własnego życia, to przecież inni ludzie takie rzeczy też silne napięcia wewnętrzne, nerwowe przeżywają. I właśnie Jezus wtedy mówi, ale wszak, że może by mnie ten kielich minął. Wszakże nie moja wola, lecz Twoja, Ojcze, niech się stanie. A więc świadome decydowanie się na wykonanie Bożej woli. I stąd, że my jesteśmy właśnie poddani rozumowi i emocjom, i uczuciom. Stąd też i nasza wola oscyluje między rozumem i uczuciami. I my teraz nie wiemy, co zrobić. Nie wiemy, co zrobić. Czy postąpić tak, czy postąpić inaczej. Rozum nam mówi, że tak, ale serce, uczucia mówią, że tak. I co teraz zrobić? Co teraz zrobić? Jak postąpić? Należy postąpić zgodnie z Bożą wolą. Bożą wolę poznać i zgodnie z tą Bożą wolą postąpić. A wtedy też i cały nasz człowiek, łącznie z umysłem, z uczuciami, odnajdą się i będą błogosławione. Nie wpadać w skrajności, lecz dążyć do pełnego zrównoważenia, gdy chodzi o Bożą wolę. Na przykład w cały tydzień żeśmy pracowali bardzo ciężko, przychodzi niedziela, a tu trzeba wstać o tej 7:30, prawda, żeby zdążyć na 9:30 do kaplicy. I nam nasz intelekt mówi, tak, mamy iść. I nasz tak jakoś coś wewnętrzny duch, prawda, popycha, tak, mamy iść. Ale nam się tak miło właśnie przewraca z boku na bok, tak by się jeszcze pospało. I teraz, i właśnie my teraz walczymy. I ciało się, prawda, do tego dokłada. I nasze uczucia, i bo będzie miło, bo to, bo tamto. I nie wiem, co zrobić. I tak walczymy, aż jest godzina wreszcie 9:00, no to już i tak za późno, prawda, się zbierać, więc już dzisiaj sobie daruję. A nie wiemy, ile błogosławieństw mogło nas minąć. Tego już nigdy nie odrobi, człowiek nigdy się nie dowie, co go minęło. Prawda? Nikt nigdy się nie dowie. I dlatego należy dążyć do zrównoważenia i wykonywać Bożą wolę. Inna funkcja naszej duszy to pamięć. Jest to odtwarzanie przeszłości, wydarzeń z przeszłości. Są to przypominania sobie tych różnych wydarzeń, słów, a też i snucie refleksji. Na ten temat można po prostu poczytać w różnych podręcznikach pamięci czy w słowniku psychologicznym. Ale ja, ponieważ mam wykład biblijny i chcę ten czas wykorzystać, a bardzo biegnie, więc pozwolę sobie właśnie wziąć coś z Biblii na temat pamięci. 5 Księga Mojżeszowa, 8 rozdział. 5 Księga Mojżeszowa, rozdział 8. Właśnie przekazuje nam Boże poselstwo, Boże słowo dla ludu izraelskiego. I tam się odwołuje Bóg cały czas do pamięci. 5 Księga Mojżeszowa, stronica 204. Czytamy może od wiersza 10. Gdzie będziesz jadł do syta, błogosławił Pana, oczywiście w tej ziemi pięknej, którą Pan im da. Bacz, 11 wiersz, byś nie zapomniał Pana Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaje. Gdy się najesz dosyta, pobuduje sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, będziesz miał bydło, trzody i tak dalej, by twoje się serce nie stało wyniosłe oraz byś nie zapomniał Pana Boga twego. No i może 18 wiersz. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa. 19 wiersz. A jeśli zapomnisz Pana Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, byś im służył, oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. A więc naród izraelski miał pamiętać. I po to, by mogli pamiętać, była zasada, iż ojcowie synom przekazywali wszystkie te słowa i wydarzenia. I ojciec miał za obowiązek, aby swoich synów nauczać. I potem synowie ci mieli to pamiętać i przez tego przestrzegać, według tego żyć i przekazywać to swoim synom. Dlatego też i Gideon, gdy były tragiczne sytuacje właśnie najazdów Midiańczyków, właśnie ten Gideon, pracując na swoim polu, to 17 rozdział, czy któryś tam rozdział, pamiętam, który sędziów, to właśnie wtedy Gideon rozmyślał, dlaczego Bóg kiedyś wyprowadził nas z ziemi egipskiej, przez Morze Czerwone, błogosławił, a teraz nas opuścił. Dlaczego? On znał całą historię. Znał Boga działającego w historii jego ludu i nagle widzi zupełnie przeciwieństwo, jakby Boga w ogóle nie było. Gdy się pojawił anioł, to Gideon zaraz zapytał, dlaczego Bóg nie jest z nami, jak był kiedyś? Dlaczego? A więc pamiętał, znał tamto wszystko. Ale chcę, żebyśmy również wiedzieli, że ponieważ nasza pamięć nas zawodzi, ponieważ wiemy, że dzisiaj my nie jesteśmy nauczeni do pamiętania tego, co słyszymy. Nie mamy pamięci wyćwiczonej, tak jak dawniej właśnie ci ludzie. Pan Jezus, gdy był na ziemi, gdy nauczał, ci ludzie byli nauczeni już słuchać. I słuchając, pamiętali nawet całe frazy, potrafili potem recytować to, co słyszeli. My mamy dzisiaj bardzo wygodny już nasz umysł, pamięć małochłonną, pamięć nasza jest nasycona różnymi drobiazgami. W szkole podstawowej wiemy, uczymy się i wiemy więcej niż Kopernik wiedział pod koniec swojego życia. Tak, tak. Kopernikowi się nie śniło o tych rzeczach, które my dzisiaj w szkole podstawowej się musimy już nauczyć, o nich dowiedzieć. A jeszcze szkoła średnia, prawda? Znaczy, nie daj Boże, jak ktoś musi studiować, to już w ogóle. Tyle informacji, że no i teraz wszystko pamięta jeszcze z życia duchowego. No przecież to jest wręcz na pamięć nasza przecież nam nie przybyła, prawda? I jest właśnie coraz słabsza, bo i nasza konstrukcja jest psychofizyczna jest coraz słabsza. No teraz skleroza, prawda, jest bardziej rozwinięta niż dawniej i tak dalej, i tak dalej. Już w wieku lat 30 człowiek zaczyna mieć sklerozy. Musi pisać w sobie każdą rzecz, krawat zawiązywać, ja nieraz robię, jeszcze nie rozmawiam, ktoś mi coś o coś prosi, to sobie krawat zawiązuję. Potem w domu siedzę i rozmyślam przez pół godziny, dlaczego krawat zawiązałem. I brat mi radzi, żebym sobie zapisywał, zawiązałem krawat, bo w punktach. No taka jest nasza pamięć. Ale właśnie tutaj w Biblii nie chodzi tylko o taką pamięć naszego intelektu, naszego mózgu, naszych komórek mózgowych. Chodzi o pamięć też jakąś wewnętrzną i naszej podświadomości. Prawda, że człowiek im starszy, to tym łatwiej wraca do dzieciństwa i do miłych wrażeń z młodości. I potem poznać, że ktoś, gdy ktoś żyje przeszłością, to poznać, że już się starzeje. Gdy ktoś żyje teraźniejszością, to jeszcze jest młody, mimo że może mieć lat 50 czy 60. A jeżeli już żyje przeszłością, to jest oznaka nawet w wieku lat 40, że się starzeje. I potem, gdy człowiek ma lat 80, to właśnie najchętniej to samo opowiada w kółko właśnie z dzieciństwa, z młodości, różnego rodzaju doznania przyjemne, a też i niemiłe. Bo tam się odcisnęło mu w jego pamięci. I właśnie w Nowym Testamencie, w ogóle w Biblii, chodzi o coś innego. By człowiek zapamiętał całym swoim jestestwem, by wchłonął w siebie wszystko to, co Bóg ma mu do przekazania. I to jest oczywiście niemożliwe, gdy chodzi o naszą percepcję naszej pamięci, naszego mózgu, abyśmy wszystko pojęli. Na przykład w Księdze Izajasza, rozdział 43, stronica 789, 43 rozdział, wiersz 18 jest taki dziwny. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń, a na to, co minęło, już nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową, już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? No i dalej można było tu czytać. A więc nie wspominajcie dawnych wydarzeń. bo ja czynię rzeczy nową i zajmijcie się tą nową rzeczą. Zajmijcie się. I później zobaczymy, jak wielkie znaczenie ma właśnie dla nas duchowe życie, życie naszego ducha. Jakże on wiele może zapamiętać. To tak jak komputer. Stoi chłodna, błyszcząca maszyna. I my to cokolwiek chcemy wiedzieć, oczywiście my nie mamy jeszcze wyobrażenia, ale w Stanach Zjednoczonych już i w mieszkaniach, w domach mają, prawda, gospodynie, coś trzeba załatwić, coś trzeba kupić, już tam razu zaprogramuje, wpisze, potem tylko naciśnie guzik i w tym dniu mu wyskoczy wszystko, co ma załatwić. Nawet zegarki robią elektroniczne, i tam coś 289 czy ileś tam znaków, prawda, różnego rodzaju i sobie można zaprogramować. I potem się w odpowiednim czasie nam przypomina nagle ten dany znak i my wiemy, co mamy załatwić, co mamy zrobić. I właśnie nasz duch, człowieczy duch, ma taką wspaniałą chłonność, zdolność kumulowania, wchłaniania, pamiętania Bożych spraw, duchowych spraw. I stąd nasze nabożeństwa są bardzo ciekawe, przynajmniej z mojej strony, ja w tej chwili wyjaśnię, na czym one polegają. Nie te rzeczy, które na ogół się ludziom podobają, spektakularne, zewnętrzne, które są wynikiem naszego po prostu życia. My niczego nie tworzymy, żeby tworzyć. Po prostu my jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. I wy się takimi stajecie, prawda? I dlatego też potem jest fajnie. A dlaczego one są ciekawe z mojego punktu widzenia? Głosi się nieraz, prawda, takie dobre, dosadne, wspaniałe słowo. I tylko niektórzy sobie notują, prawda? Tylko nagrywamy dla niektórych, których akurat nie ma, to potem nas wracają i leżą sobie przez dłuższy czas. Ja normalnie powinienem, czy jakieś kaznodzieja, się martwić. No przecież pewne jest, że do domu wrócą po 2-3 godzinach, jak ktoś zapyta, co było dzisiaj tematem, to będzie długo myślał, co było dzisiaj tematem na nabożeństwie. Czy tak nie jest? Tak jest. Wreszcie, och, już wiem, była mowa o właśnie o tym, o tym. A jakie to było miejsce? Znów kombinacja, prawda? Myślimy i nie możemy nie możemy wpaść na to. Ale jedna nam rzecz utkwiła, prawda? Taka jedna wspaniała rzecz z tego kazania nam utkwiła. Znaczy, mi się podobało z tego, co mówił brat Craig, to, że Dawid przymierzył Goliata do Boga, prawda? No, to, ja to zapamiętałem, oprócz tam jeszcze tych kilku spraw. A ktoś inny zapamięta coś innego. Dobrze, kochani. Gdy kazanie, gdy słowo jest pomazane Duchem Świętym i gdy my chłoniemy to słowo, to wiedzmy, że w naszego ducha wchodzi całe to Boże Rema. Wchodzi. To w nas tam usiądzie, głowa zapomni, ale to w nas jest. I potem przyjdzie jakaś chwila, jakaś rozmowa i my nagle nie wiemy skąd, nawet nie wiemy skąd i my przypominamy. I cytujemy kaznodzieję, który kiedyś mówi, nawet nie wiemy, że jego cytujemy. Przecież nieraz tu się zdarza. Pierwszy, który mówił, coś tam powiedział. Drugi do tego nawiązuje, mówi, gdzieś słyszałem, że... I cytuję, co było mówione przed pół godziną. No, a więc taka nasza pamięć jest chwytliwa, pojemna jest bardzo, ale jakoś na wierzchu mamy za mało tych informacji. One wychodzą i właśnie o tym będziemy mówić w swoim czasie przy funkcjach ducha. No ale ta nasza pamięć jest nam potrzebna i taka nawet, jaka jest. Dalej, następna funkcja naszej duszy to będzie wyobraźnia. Po piąte, wyobraźnia. A więc tworzenie w sobie różnego rodzaju wizji, obrazów. Teraz wyobrażanie sobie pewnych rzeczy abstrakcyjnych, a też sytuacji konkretnych. Nasza wyobraźnia jest, jak wiemy, może być bardzo bogata, bardzo bujna. I oczywiście z wyobraźnią nie należy walczyć, mimo że ona jest naszym dość solidnym wrogiem. Solidnym wrogiem jest nasza wyobraźnia. Jakiś był u nas brat, nie pamiętam skąd, ale chyba ze Stanów Zjednoczonych, który sam był przez jakiś czas zakonnikiem. Tak, i właśnie on cytował pewną książkę, gdy był inny zakonnik, opisał życie zakonnika za wysokim murem, oddzielonego od świata. Wydawałoby się, że teraz mu już nikt nie zrobi nic złego. Oczywiście nie chodzi o terrorystów, chodzi o szatana. Że szatan mu teraz, a nie żaden duch zwodniczy mu nic złego, nie zrobił, czy on jest teraz oddzielony i szatą świętą, prawda, ma święte księgi, świętą atmosferę, jeszcze mur go oddziela od miasta, albo jeszcze ten cały obiekt się znajduje gdzieś daleko za miastem, jak na przykład u ojców Kamedułów w Krakowie. A więc, że już tam naprawdę to musi być święte życie. Okazuje się, że wszystko to, co jest w świecie, również jest i tam. Właśnie z powodu wyobraźni. I to opisywał człowiek, który tam spędzi kilkanaście lat. I chciał być, nie poszedł tam po to, żeby to opisać, ale wystąpił dlatego, że nie widział sensu oddzielenia się, sztucznego oddzielenia się od świata, bo nie, stwierdził, że nie w tym rzecz. I właśnie wyobraźnię. Jeżeli człowiek pozwoli wyobraźni swoje działać, to też i wtedy dzieją się złe rzeczy i może nawet tej wyobraźni grzeszyć. I stąd Pan Jezus powiedział, że nasza sprawiedliwość dzieci Bożych musi być wyższa, większa niż faryzeuszów. O czym faryzeusz myśli, o czym marzy, jego sprawa. Grunt, że on tego nie robi. A Pan Jezus powiedział, nie. Tobie nawet nie wolno i o tym myśleć i marzyć, że to jest złe. Bo jeśli patrzysz na niewiastę i ją pożądasz, już popełniłeś cudzołóstwo, gdzie? W twoim sercu. Ale nasza wyobraźnia musi być kontrolowana. Przez kogo? Przez co? Przez moje ciało? Przecież jemu to się podoba właśnie. To ja, że ono będzie kontrolować, prawda? To ja by, jakby psu kazać pilnować 100 kg kiełbasy. Przecież to jest... No, więc ciało nie będzie tutaj, prawda? Nasza dusza? A przecież jej też te rzeczy podobają. A więc kto ma pilnować naszej wyobraźni? Właśnie Duch Człowieczy. Właśnie Duch Święty, Duch Boży w nas, przez Ducha Człowieczego. O tym będziemy mówić w swoim czasie. I stąd otwórzmy sobie Genezis 6, rozdział 5, wiersz. Genezis 6, rozdział 5, wiersz. To jest przed potopem, przed Noem, za życia już Noego. Tak, 6 rozdział. 5 wiersz. Gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi, że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Żałował Pan, że uczynił człowieka i tak dalej. A więc złość człowieka na ziemi, jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe. Znamy historię jednego z synów Dawida, Amona. Znamy czy nie znamy? No, jeżeli ktoś nie zna, to znajdź tam dobrze w konkordancji pod hasłem Amon i podamy tym, którzy nie znają tej historii. I właśnie ten młody człowiek zachorował. Zachorował z wyobraźni. Bo ujrzał właśnie swoją przyrodnią siostrę, Tamar. Bardzo mu się spodobała i jej zapragnął. Po męsku zapragnął. I aż zachorzał. Do łoża legł. Przychodzi do niego jego inny brat. Mówi, co ci się stało, Amonie? Czemuś ty chory? Wiesz, mówi, już nie mogę wytrzymać. No i dlaczego? Zobaczył, przeszła, zmienił swoje myśli i nie ma problemu. Ale właśnie ten obraz on zatrzymał. Ten kadr filmowy, ten kadr życia zatrzymał. I zaczął rozbudowywać w swojej wyobraźni. Rozbudował. I aż to oddziałało wtedy na jego cały system nerwowy, krwiobieg i tak dalej. A ponieważ miał krew, a nie wodę w żyłach, więc wszystko to spowodowało chorobę. I legł. I temu poradził, co ma zrobić. Gdzie to jest? Druga Samuelowa, 13 rozdział. No i wtedy ta wyobraźnia spowodowała, że ten Tamar zwabiono. On zwabił ten Tamar, prawda? Ona przygotowała posiłek, bo miał życzenie. No i wtedy właśnie ją przymusił, zgwałcił i stało się nieszczęście w Izraelu. Sam zginął, ona została też oddalona i w ogóle złamał jej całe życie. To się stało przecież publiczną sprawą. Wyobraźnia. Co może zrobić wyobraźnia? 2 Koryntian, 10 rozdział. 2 Kor, 10. 4 rozdział i 5 wiersz. 10 rozdział i 4, 5 wiersz. 1250, myśmy o tym już mówili. Oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny, ma moc burzenia warowni. Nim unicestwiamy złe zamysły, wszelką pychę, zmuszamy wszelką myśl do podania się na posłuszeństwo. I 6 wiersz, gotowi do okalenia wszelkiego nieposłuszeństwa, gdy nasze jest pełne. A więc nasza wyobraźnia musi być w rękach Boga. I pozwolić, by Bóg tworzył w nas wizję, tworzył w nas sny, starcy sny mieć będą, specjalne, prorocze. Przecież to jest zapowiedź Joela już, prawda? Młodzieńcy będą prorokować, wizje będą mieć. I właśnie co może zdziałać wyobraźnia w rękach Bożych? Przykładem jest Yonggi Cho i jego służba, prawda? Dobrze to znamy. Po piąte, funkcją naszej duszy jest również sumienie. Nie, to było dalej. Po 6. Sumienie. Sumienie. Jest to prokurator i sędzia w nas. Nasz wewnętrzny osąd. I jest książka, prawda, Halsbiego, tak? Sumienie. Polecam. Jest do nabycia? Jest. Jeżeli ktoś tego tematu nie zna, jak widzicie, ja unikam wszystkich tych innych informacji, które można sobie znaleźć gdzie indziej, bo chcę się zajmować biblijną stroną tego zagadnienia. Ona najczęściej jest nieznana. Więc polecam książkę Sumienie i tam można sobie na ten temat poczytać. A tylko podam 2-3 wersety. Rzymian 2 rozdział. Rzymian 2 rozdział, wiersz 15. Jest tu mowa o poganach, o narodach, które nie znają Boga. 1210 stronica, 15 wiersz. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. A więc mają jakiś kodeks, jakieś prawo w swoim środowisku, w swojej społeczności. No i jeżeli teraz to prawo przekroczą, ich to osądza. Taki ucieka, prawda, twarz mu się tak mieni, jak popatrz w oczy, nie może patrzeć w oczy. No bo wie, że przekroczył prawo i wtedy te myśli się wzajem oskarżają lub też bronią. 1 Tymoteusz, 1 rozdział. 1 Tymoteusz, 1 rozdział. 5 i 19 wiersz. 1 Tymoteusz, 1 rozdział. 5 wiersz, stronica 1284. A celem tego, co przykazałem, jest miłość płynąca z czystego serca i z dobrego sumienia, z wiary nieobłudnej. Dobre sumienie. 19 wiersz. Zachowując wiarę i dobre sumienie. O tym szerzej w tej książeczce, której tytuł podałem. 2 Tymoteusz, 1 rozdział, 3 wiersz. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służy. Nie tylko dobre, ale i czyste sumienie. Ta sprawa jest bardzo ważna, szczególnie w naszych kręgach, gdzie my trzymamy się właśnie nauki apostoła Pawła, Słowa Bożego, Nowego Testamentu, apostoła Pawła, nauki duchowej i nie mamy zakazów. Teraz ludzie pytają, czy u was wolno palić, czy wolno pić? Ja mówię, wolno. A wolno też tańczyć? Wolno. A wolno sobie dołożyć? Wszystko wolno. Tak? A dlaczego pan nie pali? Bo my tego nie chcemy robić. A czemu nie chcecie? Bo mamy wstręt do papierosów, do alkoholu. Zabawa nas właśnie nie bawi, mamy już lepsze możliwości. No cudzołóstwo to właściwie to w ogóle nawet o czym mówić, nawet o tym nie myślę. No to sami się tacy dobrali, ja wiem, nie, to są najwięksi grzesznicy z Krakowa. Tak? No tak, a co się stało? No właśnie teraz można mówić o narodzeniu, o nowym życiu i o zmianie nie tyle zainteresowań, co pragnień. Bo człowiek ma już inne życie i nagle mu tamto zupełnie odeszło. A gdybyśmy byli właśnie ludźmi opartymi o jakieś zakazy, o zakon, to byśmy byli starotestamentowymi właśnie chrześcijanami, a nie nowotestamentowymi. Na tym polega nowe stworzenie. Kto się na nowo nie narodzi, to też i potem tutaj tak łatwo się nie utrzyma, bo grzech go zdradzi. Dlatego też 8 rozdział Rzymian: tylko ci wykonają i tak mogą żyć, którzy są na nowo narodzeni. I tu właśnie sumienie ma duże znaczenie. Wtedy nie potrzeba kontroli kontrolującego. Zgodnie z przepisami, prawda? Ale nikt tam nie chodzi z jednym za drugim i nie sprawdza, czy ten rzeczywiście te pieniądze doniósł, czy dobrze policzył. Nawet się mógł pomylić, ale nie chciał tego ukraść albo świadomie się pomylić, żeby potem coś tam, prawda, sobie uszczknąć. Bo każdy ma sędziego w sobie, jego własne sumienie wzbogacone przez Ducha Człowieczego, przez Ducha Świętego. I człowiek zdaje, że Bóg go widzi. Wtedy żona nie rwie sobie włosów z głowy, bo mąż, prawda, nie wraca, nie wiadomo, i tu mu diabeł przychodzi i już tam jej ładuje, prawda, do jej wyobraźni różne sytuacje, które akurat w filmie telewizyjnym się skończyły. No i teraz ona już nie wie, skąd, ona jest spokojna zupełnie swojego męża. Bo mąż jest pod najlepszą obserwacją. Obserwuje go Jezus i on o tym dobrze wie. I sumienie ma. I Duch Święty, który go będzie osądzał. I ona to wszystkim wiedząc, a też nie mając takich właśnie myśli, po prostu jest wolny od tego wszystkiego. I po prostu jest wtedy zaufanie. To są rzeczy dla tego świata niezrozumiałe. I właśnie kiedyś, gdy jechałem ze Szczecina do Krakowa samochodem i tam wiozłem takie krzesła składane, które właśnie są w Dębicy teraz. Zatrzymałem właśnie przed Gorzowem milicjant. Ja tam sobie sam jechałem, śpiewałem sobie w tym samochodzie i właśnie on tak zatrzymał, zobaczył, prawda, co tam wiozę tego. Mówi, tam pan tak sam podróżuje tego. Mówiła żona, się nie boję, że tam pan czasem coś tego. I tam mi zaczął sugerować. Ja mówię, nie, bo tu mam obok siebie pasażera, który mnie pilnuje. A miejsce było puste oczywiście obok mnie. On mówi, tak? To ja mówię, tu jest ze mną Jezus siedzi. I on mi to spojrzał, ja mówię, ja nie piłem. Nie, trzeźwy jestem. Bo tak spojrzał dziwnie. Ja mówię, rzeczywiście, mówię, po prostu ja jestem człowiekiem wierzącym, jestem taki i taki. Ewangelię Jana wyciągnąłem i karteczkę Głos Ewangelii. Ona spojrzała i mówi, o tak, to ja panu wierzę, bo u nas są tacy. Tam właśnie tacy to był zbór baptystów w Gorzowie Wielkopolskim. Ja, tak, tak, to już się zgadza, mówię, ja już nie mam wątpliwości. Bo oni to ja już dobrze znam. No i dlatego ja nie widzę żadnych problemów. Po prostu dlatego, że jest sumienie i nie tylko sumienie i też Duch Święty, o czym będziemy później mówić. Po siódme, ciekawość. Ciekawość. A więc nasza dociekliwość. Dociekliwość, też chęć zbadania wszystkich rzeczy. Jak wiemy, pierwszy grzech na ziemi został spowodowany przez to, iż Ewa była ciekawa. Ktoś powiedział, że ciekawość to pierwszy stopień do piekła, tak? A więc ciekawość. Zainteresowało Ewę jednak to drzewo, ten owoc. I właśnie szatan bazował na ciekawości. Należy kontrolować siebie, gdy chodzi o ciekawość. Bo właśnie ta ciekawość z jednej strony może doprowadzić nas do ciekawych odkryć. Człowiek może poznać rzeczy nieznane, nowe i dobre, które posłużą jemu i bliźnim, ludzkości. Także różnego rodzaju odkrycia. Ciekawość, jak jest tam właśnie na tej górze, a jak jest w tej dolinie, a jak jest tam gdzieś w dżungli brazylijskiej. I ta ciekawość powoduje też w innych zagadnieniach, że naukowcy całe swoje życie poświęcają, aby coś odkryć i potem to odkrycie jest dla nas zbawienne. Ta ciekawość jest rzeczą pożyteczną. Ale musimy wiedzieć, że ponieważ nasza dusza jest umieszczona w grzesznym ciele, a też nasze święte ciało znajduje się, czy uświęcone ciało znajduje się w grzesznym świecie, więc zawsze mamy niebezpieczeństwo, iż nawet nasza ciekawość zostanie po prostu czymś niewłaściwym zainteresowana. I dlatego wróżbiarstwo, magia, astrologia są zabronione przez Biblię. Otwórzmy sobie, albo zapiszmy. Trzecia Księga Mojżeszowa, Levitikus, 19 rozdział, 26-31. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział, 26-31. Jeżeli ktoś pisze, to od razu podam następne. 20 rozdział, 6 wiersz, 27. Też to samo. 20 rozdział, 6 wiersz, 27. No i najpierw to pierwsze miejsce z Levitikus, 19 rozdział, 26. Nie będziecie jedli niczego z krwią, nie będziecie wróżyć ani czarować. Wróżyć ani czarować. 31. Nie będziecie się zwracać do wywołaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja Pan jestem waszym Bogiem i Bóg nam wszystko powie. Nie potrzeba iść do konkurencji, diabelskiej konkurencji. 20 rozdział, 6 wiersz. Oczywiście konkurencja, myślę o tym rywalu, który chce nas od Boga prowadzić. 6 wiersz. Kto zaś zwróci się do wywołaczy duchów, do wróżbitów, by naśladować ich cudzołóstwie, chodzi o duchowe cudzołóstwo. Chodzi o to, że ci ludzie żyją pod inspiracją demonów. I cudzołóstwo w Starym Testamencie oznacza właśnie duchowy nierząd, służbę nie Bogu, lecz demonom, wysłannikom szatana i tak dalej. To zwrócę swoje oblicze przeciwko takiemu i go wytracę spośród ludu. I wiersz 27 tego rozdziału. A jeśli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to prowadzą śmierć, ukamienują ich. Teraz przykład może być również, takich miejsc może być więcej Starego Testamentu, a jak wybrałem niektóre, Dzieje Apostolskie, 16 rozdział. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 16-18. O tej dziewczynce, która miała ducha wieszczego. Mimo że mówiła prawdę, Dzieje 16-18. Mimo że mówiła prawdę i chwaliła Pawła, wyznawała, że są słowami Boga Najwyższego, Paweł był cały czas był znękany w sobie, wreszcie ducha zgromił i ją od złego ducha, ducha wieszczego, ducha wróżbiarskiego uwolnił. 19 rozdział, 19 wiersz. Jest mowa o... Wcześniej o tych synach kapłana z Cedy wcześniej jest mowa. A 19 wiersz mówi, a niemało z tych, którzy się oddawali czarnoksięstwu, znosiło księgi, paliło je wobec wszystkich i zliczyli ich wartość, ustalili, że wnosiła i tak dalej. A więc spójrzmy. Najlepiej jest to wszystko spalić i zniszczyć. Tym się nie zajmować. A są ludzie, którzy chętnie czytają właśnie różnego rodzaju proroctwa, sybilli i inne. A do Biblii to rzadziej zaglądają niż do tamtego i tamto pamiętają lepiej, bardziej niż Słowo Boże, niż sprawy biblijne. A więc ta ciekawość doprowadza nas potem do duchowego cudzołóstwa. Galacjan, myśmy o tym mówili już przy duchach wróżbiarskich, przy duchach zwodniczych. Galacjan 5 rozdział 19-21, jest tam mowa również i o czarach. Bałwochwalstwo, czary. Objawienie, już może nie będę czytał, to już w domu. Objawienie Jana 9:20-21 oraz 21:8 wiersz i 22 rozdział 14:15. Objawienie 9:20-21, 21:8, 22:14-15. No i to miejsce, które nieraz cytowałem, ale je na koniec tej ciekawości i tej sprawy bardzo modnej właśnie teraz. Niektórzy się nawet i na mnie gniewają, że ja o tym tak mówię, ale ja muszę, wiedząc, że kiedyś stanę przed Chrystusem i jak kogoś zabraknie, to potem powie, że ja tego nie mówiłem, więc wolę to powiedzieć wszystko. Czuję odpowiedzialność za czyjeś życie. Nie mogę z grzeczności, prawda, nie mówić rzeczy o rzeczach niebezpiecznych. Gdy widzę, że ktoś się bawi granatem i wiem, czym to grozi, więc chyba zrozumiały. I właśnie apostoł Paweł pisze do Koryntian, 2 Koryntian, 11 rozdział, 3-4 wiersz. Obawiam się jednak, żeby jak wąż chytrością swoją zwiódł Ewę, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. A więc umysły, chytrość, myśli i szczere oddanie się Chrystusowi. Teraz 13 wiersz do 15. To jest ten sam rozdział, 11 rozdział, 13 wiersz do 15. Tacy bowiem są fałszywymi apostołami, pracownikami zdradliwymi, którzy tylko przybierają postać apostołów. Nic dziwnego wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości. Lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki. I szatan przybiera postać anioła światłości. Więc nic dziwnego. I ta ciekawość niechaj nas nie kieruje właśnie do niewłaściwych regionów. Mamy Boga, Ducha Świętego. Cokolwiek chciałem w życiu wiedzieć, zawsze wiedziałem wcześniej. Jak trzeba było, to ludziom mówiłem. Jak nie trzeba było, to nie mówiłem. I to się potem sprawdzało, no także tak się z tym oswoiłem, że jakbym miał telefon taki duchowy, niebiański w domu. Także nie ma żadnego problemu, to każdy może, tylko trzeba się po prostu zdecydować raz tak albo nie, a nie i tak i nie i tak. Wtedy zmarniemy swoje życie. Clive Harris znów będzie w Krakowie, w Echu już tam opisują, prawda, jak, na jaką skrytkę i co wysłać i tak dalej. I znów będzie wiele rozczarowań i wielu, wielu ludzi będzie potem niepotrzebnie, duchowo zamąconych. Nawet bez ich świadomości. I tacy ludzie, gdy będą do zborów trafiać, gdy będą trafiać do duszpasterzy, a duszpasterze akurat też nie będą zachwyceni takimi sytuacjami, to będą problemy. I te problemy tylko znikną wtedy, gdy dana osoba wyzna właśnie, że była tu, była tam i gdy zostanie zgromiony ten zły duch, który w różny sposób, również i przez Clive'a Harrisa, może oddziaływać. To są uzdrowienia niemedyczne i nie przez wiarę. Wszystkie inne uzdrowienia, nawet i z emanowania ludzkiej siły, nie są właściwe. Biblia tak tę sprawę stawia jasno. Ja mam tak w swoim życiu w tej kwestii i nie mam żadnej wątpliwości. Gdybym miał czas, to bym napisał książkę na temat uzdrowienia, bo akurat pracę dyplomową moją magisterską na ten temat pisałem. Napisał oczywiście Słowa Bożego. Teraz i ostatnia funkcja ducha. 8 punkt. Postrzeganie. Chodzi tutaj o zdolność spostrzegania naszych spostrzeżeń, rejestracji tych różnych faktów, zjawisk, a też i chodzi o interpretację. Nie tylko samo rejestrowanie, ale również i interpretowanie naszych wrażeń, które odbieramy. Jest kapitalny przykład. Oczywiście ja znów wchodzę na wgląd biblijny, bo już dochodzi w pół do 8. Druga Królewska, 6 rozdział. Ta historia jest opisana, szczególnie wiersze 16-17. Ja oczywiście nie będę tego czytał w tej chwili. Druga Królewska, 6 rozdział. 16-17, a to jest tylko same te najważniejsze słowa, wersety. Ale cała ta historia. Chodzi o Elizeusza i jego sługę. Tę historię od 8 wiersza sobie można przeczytać, aż do wiersza 23. No i właśnie, gdy wojska aramejskie albo syryjskie, bo są dwie nazwy, które oznaczają to samo według Biblii, gdy właśnie otoczyły chatkę Elizeusza, a dlaczego, on to sobie tam każdy przeczyta, tu właśnie ma kapitalny przykład, wybaczcie, tych spraw, o których ja mówiłem, o tym telefon duchowy w domu. Tu właśnie od 8 wiersza. To już pozwolę sobie jednak to uwzględnić. Gdy właśnie król syryjski prowadził wojnę z Izraelem i miał naradę z dostojnikami w swojej siedzibie, w swoim sztabie. A tam Elizeusz wszystko wiedział, jaki był skutek tej narady, jakie były decyzje. I przez sługę posyłał wiadomość do swego króla izraelskiego. I w końcu się król syryjski rozwścieczył. Zwołał dostojników, 11 wiersz. I pyta, kto z naszych trzyma z królem izraelskim? Po prostu, kto jest zdrajcą? No ale jeden z dostojników na szczęście wiedział. Mówi, nikt, panie mój królu. Lecz prorok Elizeusz, który jest w Izraelu, donosi. Słowa, które mówisz w swojej komnacie sypialnej. Od aparat podsłuchowy, prawda? Prawie, że amerykański. Proszę bardzo. No. Wolelibyśmy taką mieć metodę? Bożą, duchową? Zachęcam do chodzenia z Bogiem. No i potem posłali właśnie po niego. Przyjechała cała armia, aby pojmać jednego Elizeusza. Jak będzie u nich, to potem będzie donosił, o czym mówił król izraelski, nie? Tak myśleli, że ma zdolność naturalną. Właśnie, to nie była zdolność naturalna, kochani. Jak bioenergia, prawda, i wszystkie sprawy, to naturalna zdolność. Nie. Bóg dał zdolność Elizeuszowi. Bóg mu zdał tę zdolność. I gdyby Elizeusz z kolei był tam, to raz, żeby sam nie chciał donosić, a po drugie, by nie miał informacji od króla izraelskiego. Bo to Duch Boży mu przynosił te wiadomości. I Bóg dał zdolność taką, że nawet kości Elizeusza, gdy już sobie spokojnie leżały w grobie, a gdy jakiś następny nieboszczyk spadł, prawda, na kości Elizeusza, to zmartwychwstał. Znaczy, no, został wskrzeszony, bo nie zmartwychwstał. No, znamy tą historię? Jeżeli nie, to zachęcam. Biblia jest ciekawą księgą. A więc Bóg dał. No i armia przyjechała i właśnie wtedy sługa Elizeusza Giezy nagle otworzył, prawda, okno i się przeraził. Cała masa wojsk. A Elizeusz mówi, nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi. Elizeusz się modli tymi słowy, Panie, otwórz jego oczy, by przejrzał. I otworzył Pan oczy sługi, które i tak były otwarte, ale były jednak zamknięte. Bo gdzieś pomiędzy właśnie gałką oczną a mózgiem, gdzie widzimy, tam pomiędzy jeszcze coś było. I Elizeusz właśnie dojrzał swoim mózgiem, a też czyli swoją wyobraźnią, a właściwie nie jest. No z tym wewnętrznym człowiekiem dojrzał. No trudno teraz to powiedzieć, czym dojrzał. Duchem swoim, prawda? Ujrzał pełno aniołów wokół. A Giezy tylko widział to, co jego gałki oczne przekazywały, odbierały. I nagle, gdy Pan dotknął i otworzył mu oczy, ten też ujrzał. A więc nasze postrzeganie, odbieranie wrażeń powinno być uduchowione. Mamy je jako naturalną zdolność, ale powinno być właśnie też i ono uduchowione przez postrzeganie duchowe. I właśnie Hebrajczyków 11 rozdział pierwszy wiersz, znany jak swoje słowo, właśnie o czymś takim mówi. Hebrajczyków 11:1. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. A więc nie widzimy, spodziewamy się, a my już wiemy, że tak jest. No, udało mi się na dzisiaj zrobić to, cośmy przewidzieli wcześniej, a więc dokończyć pod tematu funkcję duszy. Jak Bóg pozwoli, za tydzień, ja w tym czasie będę w Gdańsku na wykładach biblijnych i wrócę w piątek rano i będziemy mówić o funkcjach ducha, których jest bardzo wiele i bardzo są ciekawe.